Myślałem, że może to zadziała, że dacie mi spokój, no ale jeżeli wam to nie przeszkadza, bo mnie to nie przeszkadza, u nas to raczej ostatnio tak się przyjęło, że bardzo rzadko kiedy ktoś w krawacie występuje, no wiadomo, że przed większą, no jakimś gremium to jakoś tak przystoi bardziej. Drodzy braterstwo, jest mi bardzo miło. Jest mi bardzo naprawdę miło, że tak serdecznie mnie przyjmujecie. Chociaż prawdę mówiąc, to ja no, myślę bardzo często o was. I teraz, kiedy zamierzałem się udać tu, no przede pierwszym moim takim zamiarem to było odwiedzić moją siostrę w Świdniku. No później brata Janka Żyle, który jest moim kolegą od dziecka. No, dowiedziałem się, że jest w szpitalu. No, a tak samo pomyślałem, że będę miał okazję spotkać was. Chociaż nie planowałem, że będę na zebraniu, bo musiałem podjechać, tylko tak mnie przekonywano. I myślę, że na pewno dobrze się spotkać z większą ilością braterstwa. Może chciałem z siebie złożyć obowiązek. Prawdę mówiąc, nie mówiłem, że będę w Biłgoraju, bo nie myślałem, że na zebraniu będę, ale wiadomo było, że będę tutaj wśród braci. Więc braterstwo w naszym zgromadzeniu, a szczególnie moja rodzina, moi synowie, synowe, no i siostra właśnie w Świdniku i inni, z którymi spotkałem, życzyli sobie, aby wam przekazać serdeczne braterskie pozdrowienie. Dziękuję. Drodzy braterstwo, no na pewno mamy ten zwyczaj, to myślę, że bardzo, bardzo dobry zwyczaj, żeby nasze spotkania przebiegały właśnie w ten sposób, że gdy apostoł mówi, gdy się wespół schodzicie, to przynoście na wasze spotkanie coś ze sobą. Chociażby nawet nasze miłe spojrzenia czy uścisk dłoni. Ale przede wszystkim mówi ktoś, czy ma psalm, czy hymn, czy jakieś lekcje, jakąś naukę, że wszystko to ma się dziać ku naszemu zbudowaniu. Ku zbudowaniu właśnie duchowego naszego życia. I dlatego też może i w chwili obecnej, korzystając z tego przywileju, wejrzymy w Księgę Świętą, która jest magazynem takiej ogromnej wiedzy o chwalebnym planie Bożym, o wielkim dziele Bożym. I to nas powinno zawsze mocno inspirować, aby wgłębiać się w zarysy planu Bożego, no ciesząc się tym, że mamy ten przywilej wglądać w część tajemnic Bożych, bo nie wcale. Ale właśnie ta część tajemnic Bożych, które nam są potrzebne, zostały nam objawione. Między innymi jedno z bardzo ważnych, bardzo na czasie nauk to dotyczy samego sądu przyszłego. My wiemy, że o tym to mówią wszyscy ludzie, a zwłaszcza chrześcijanie, chociaż bardzo różnie pojęcie tego sądu rozumieją. I tak apostoł święty Piotr w pierwszym liście, w czwartym rozdziale, a wersety, no nawet od pierwszego biorąc, ale weźmy sobie od trzeciego wersetu. I dalsze mówi tak. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwię się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Tak właśnie ludzie na nas patrzą. Dziwię się, czemu jesteśmy, jak gdyby izolujemy się od, ogólospołeczności tego rodzaju. Ale w piątym wersecie to mówi, że oni zdadzą sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. I właśnie zastanowimy się pokrótce o sądzie żywych i umarłych. Może na pewno dla ludzi jest dziwne, bo jeżeli rozumiemy o sądzie, to wszyscy mówią, że sądzi się ludzi żywych, a nie umarłych. Tutaj natomiast mówi, że zdadzą liczbę temu, który jest gotów sądzić żywych i umarłych. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, a pierwszym wersecie podobnie mówi. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Będzie sądził żywych i umarłych. Otóż, drodzy braterstwo, sąd w zrozumieniu i pojęciu ludzi, ogólnie mówiąc chrześcijan, to rozumieją w ten sposób, że często mówią sąd ostateczny, sąd nad światem, sąd gniewu Bożego, sąd ognia. Często jest nazwany dzień sądu apokalipsa i ludzie to odbierają z wielką grozą. Oczywiście rozumieją w ten sposób, zresztą tak wiemy o tym, rozumieją, że sąd będzie polegał na tym, że zresztą nawet często cytują oczywiście błędnie z rozdziału 25 Ewangelii Świętego Mateusza o tym sądzie, kiedy mówi, zgromadzi wszystkie narody i będzie rozdzielał owce od kozłów i powie jednym, którzy są po prawicy, idźcie, błogosławieni pańscy, a tym powie po lewicy, że idźcie w ogień wieczny, zgotowany diabłu i aniołom jego. Odbierają, że właśnie tak będzie. Że nawet jeżeli rozumieją i niektórzy chrześcijanie rozumieją, że będzie zmartwychwstanie wszystkich, nawet Pan Jezus powiedział sprawiedliwych i niesprawiedliwych, ale tylko po to, aby im odczytać wyrok, aby potem właśnie po czytaniu wyroku wszystkich zniszczyć, a to mało tego zniszczyć, do ognia piekielnego, zgodowanego diabłu aniołom jego. Nic dziwnego, że groza wielka przyjmuje ludzie, kiedy w ten sposób rozumują. I rozumują sami ludzie, ale rozumują ci, którzy ich nauczają w ten sposób. Jest to niewątpliwie groźne zagadnienie. Jesteśmy szczęśliwi, drodzy braterstwo, że próbujemy zrozumieć pojęcie samego sądu, na czym ten sąd będzie polegać. Mało tego, w wielu wypadkach już polega. Jest o tym napisane, że ludzie zdadzą liczbę w dzień sądny z wszystkiego, co mówili, co czynili, że zdadzą liczbę. I staramy się, drodzy braterstwo, tą kwestię zrozumieć na podstawie innych tłumaczeń Pisma Świętego, innych wersetów. Otóż wiemy, że rozumiemy, i to na pewno, braterstwo, już to jest znane, ja tylko powtarzam te rzeczy, które nam są ogólnie znane. Dobrze, jeżeli są znane, a dobrze, gdy je sobie bardziej jeszcze utrwalamy. Że sąd w Nowym Testamencie występuje z trzech wyrazów greckich, a mianowicie krino, krizis i krima. I wszędzie mówi o sądzie, i krizis to jest sąd, i krima sąd, i krino sąd. Ale są różne to i kiedy wglądamy w wersety, o czym mówi ten werset, gdy to słowo jest zawarte, to możemy sobie wyrobić zdanie, o czym, jak, na czym polega tego rodzaju sąd. Otóż krino to jest w tłumaczeniu, są to początkowe próby i w sądach świeckich to jest nazywane rozpoznawanie sprawy. I zrozumiałe jest, że kiedy ktoś idzie do sądu, na pewno nic to przyjemnego. Jeżeli ktoś mówi, że ma sprawę w sądzie, to przyjemne to nie jest. Nie jest to przyjemne. Ale nie znaczy, że jeżeli ktoś ma sprawę w sądzie, że już idzie i będzie wyrok śmierci. Tylko, że będzie w pierwszym rzędzie, musi być sprawa rozpoznana. Badanie są różnego rodzaju. Nawet zauważamy, że u nas w Polsce i to zresztą w innych krajach też, czasem ta sprawa ciągnie się latami. Nie mogę rozwiązać, czy to jest i dokąd nie jest ustalone, dokąd nie jest wydany wyrok, to zawsze się mówi, że ten jeszcze jest, on jest niewinny, on jest podejrzany. Natomiast kryzys to jest orzeczenie i wyrok. Kiedy już ustawiono, rozpoznano sprawę i jest pewne już orzeczenie tej sprawy, to właśnie jest kryzys. I w sądach może być skazanie, ale może być również uniewinnienie. I tak się często dzieje. I to też jest wyrok. Wyrok uniewinniający jest wyrokiem. A zatem to jest kryzys. No i po trzecie krima, to jest właśnie już to wykonanie wyroku. Bo jest już osądzony ktoś, ale teraz wykonanie wyroku. Wykonanie wyroku i w sądach to jest osądzenie, osadzenie w więzieniu, no jest egzekucja, albo jest rehabilitacja. Rehabilitacja też jest kryma. Może ktoś być tego osądzony, okazało się, że jest winien, oceniono go za winnego, ale darowano mu na podstawie pewnych względów. I właśnie kiedy pod tym kątem patrzymy i w Piśmie Świętym, gdy czytamy te wersety, dopiero możemy sobie wyrobić pewien pogląd, o czym dany werset mówi. Wiemy o tym, że Adam po stworzeniu znajdował się na sądzie. Adam znajdował się na sądzie, mówimy, znajdował się na próbie, prawda? A próba to jest sąd. Bóg powiedział, że będziesz, jeżeli będziesz posłuszny, jeżeli będziesz się wykonywał, postępował według tego prawa podanego, no to nic ci nie grozi. Otóż po pierwsze próba posłuszeństwa. Właśnie ta próba, która tu chodziło o posłuszeństwo. I na początku Księgi Rodzaju w drugim rozdziale, w wersecie 16 i 17 mówi tak. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ależ drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz, na pewno umrzesz. To było takie prawo dane. To było właśnie to krino, kiedy on był postawiony przed tym sądem. No i gdyby przeszedł ten sąd, po prostu na pewno miałby to życie i nie podlegałby temu wyrokowi. Natomiast następnie kryzys to mówi o tym, w pierwszej księdze Mojżeszowej, trzeci rozdział, 17 werset. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta będzie ziemia z powodu ciebie, w mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego i tak dalej, cierni i ostyd ci rodzić będzie, aż pójdziesz, wrócisz do ziemi, z której jesteś wzięty. To jest właśnie kryzys, to był już wyrok, to było powiedziane. No i krima ostatecznie to jest doprowadzone do tego, to jest w trzecim rozdziale 22-24 werset. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. I odprawił go więc Bóg z ogrodu Edena, bo uprawiał ziemi, z której został wzięty. A tak wygnał człowieka z raju. на всход от ограду Еден уміщив харуби і так далі. Власне, то ж було дефінітивне виконання вироку. То було виконання вироку. І смерть умреш. І умирання то трва далі. Чи чоловік, над чоловіком застав виконаний вирок, вирок сонд, сонд Крима. Jeżeli chodzi o naród izraelski, wiemy o tym, że po zawarciu przymierza z Bogiem został poddany próbie posłuszeństwa. Również wszystko według boskiego porządku, każda rzecz, zresztą jak wiemy nawet i w życiu ludzi, wszystko co zostanie wykonane, jest poddawane pewnej próbie. A wszelkiego rodzaju próba to jest osądzenie, ocena tego, czy to się nadaje, czy to się nadaje do użytku, do działania, czy nie. I też właśnie naród izraelski, kiedy było przedstawione przed jemu przed oczyma, to jest wspomniane o tym, jak powiedział przez Mojżesza Pan Bóg, kladę przed Tobą śmierć i żywot. I co powiedział? Wybierz żywot, abyś żył. No, Żydzi nie zawsze wybierali ten żywot. Wiemy, że z powodu oczywiście ich niemożności, jak mówi Pismo Święte, oni nie byli w stanie wykonać tego prawa Bożego. A natomiast wspomniany o tym psalmista Dawid mówi, że sprawiedliwość i sąd, to jest prawo Boże, są gruntem Jego stolicy, stolicy Bożej. I prawo Boże jest jednoznaczne w każdym okresie czasu, jak dotąd, tak i w przyszłości. Ono jest niezmienne. Ono będzie zawsze stanowiło tą zasadę, że wszyscy żyjący pod prawem Bożym będą zmuszeni wykonywać Jego wolę. Wybierz żywot, abyś żył. Dlatego mamy wspomniane w Piśmie Świętym, apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, to takimi słowami mówi w rozdziale 10, a w wersecie 30 i 31. Otóż mówi tak, znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę. Pan sądzić będzie lud swój, będzie sądzić. Tak, dotyczy ludu Bożego. I pamiętajmy o tym, musimy o tym wiedzieć, że my jako lud Boży jesteśmy na sądzie Bożym. Na sądzie Bożym. I tu 31 werset mówi, straszna rzecz jest wpaść w ręce Boga żywego. To znaczy wpaść w ręce wtedy, gdy ktoś tego prawa nie wykona, który się okaże, że nie zasługuje na to uznanie u Boga. Straszna rzecz jest wpaść w ręce Boga żywego. I to nie dlatego, że Bóg jest bezwzględny, ale dlatego, że przed Nim nie może ostać się żadne zło. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, Bogiem prawa i żaden niesprawiedliwy, żaden grzesznik nie może się ostać przed obliczem Bożym. Dlatego my mamy to zapewnienie i to jest bardzo wielka łaska, że dzięki ofierze Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dzięki przelanej Jego krwi z nas zostało zdjęte to potępienie grzechu adamowego, które jest ciąży nad całym rodzajem ludzkim. Cały czas ciąży nad rodzajem ludzkim. I Bóg się z grzesznikami nie liczy. I gdyby nie ta łaska usprawiedliwienia, to nie moglibyśmy się zwracać do naszego Stworzyciela, naszego Boga, a jeszcze do tego mianem Ojca, jako do Ojca swojego. Zawsze mówimy, że przedtem musi być zdjęte то потępienie, abyśmy mogli uczynić przymierze z Bogiem, abyśmy mogli znaleźć ten przywilej znajdowania się w otoczeniu Jego wielkiej łaski, Jego wielkiej miłości. I dlatego odtąd wiemy, że my jako ludzie grzeszni nie moglibyśmy się ostać przed obliczem Bożym. Dlatego Pan Jezus powiedział w ten sposób, powiedział, że odtąd Ojciec, Pan Bóg nie sądzi sam osobiście, bo On jest zbyt sprawiedliwy. To nie znaczy, że Pan Jezus też nie jest sprawiedliwy, ale On otrzymał ten przywilej, żeby dokonywał sądu, żeby sądził. To w Ewangelii Świętego Jana w 5 rozdziale, a w wersecie 22 mówi tak: bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. I będzie właśnie, jest wspomniane o tym, że On będzie sądził żywych i umarłych. Dano ten przywilej, że Pan Bóg sam osobiście nie będzie sądził, bo On jest ogniem trawiącym. Przed Nim nie ostałoby się żadne ciało, które jest w stanie upadłym. Ale właśnie ta łaska Ojca Niebieskiego, że zesłał swojego Syna i Jemu poruczył dzieło sądzenia, to mamy ten przywilej, że właśnie przez Jego ofiarę, przez Jego zasługę możemy przychodzić przed oblicze naszego Ojca Niebieskiego i do Niego zwracać się właśnie z tymi słowami: Ojcze nasz. Otóż mamy wspomniane również w Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, to jest słowa świętego Piotra, który tam przyszedł został posłany do domu Korneliusza, gdy wykładał tą wielką prawdę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, o Jego wielkim dziele, to jest zapisane w 42 wersecie, że Pan Jezus, tak święty Piotr mówi, przekazał nam też, abyśmy ludowi głosili, składali świadectwo, że On jest ustanowiony, to Pan Jezus, że ten właśnie Syn Boży, którego ukrzyżowali, który zmartwychwstał, ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych. On jest przez Boga ustanowiony. Dlatego mamy powiedziane również i w innych miejscach. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale, a 9 wersecie pisze w ten sposób: na to bowiem Chrystus umarł i ożył. Na to, jaki cel, w jakim celu, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Żeby miał panowanie nad umarłymi i nad żywymi. Kiedy głosił Ewangelię apostoł Paweł, między innymi występował przy pewnej okazji w Areopagu, gdy widział to bałwochwalstwo w Atenach, jakie się dzieje, i mówił, chciał powiedzieć o nieznajomym im Bogu, to między innymi w swojej mowie mówi tak, że Bóg wprawdzie puszczał plazem czasy niewiedzy. Dotąd było to, że Bóg plazem puszczał czasy niewiedzy, jak gdyby to tolerował, nie zwracał na to uwagę. Ale teraz jednak, kiedy Pan Jezus przyszedł, kiedy złożył ofiarę, to wzywa wszędzie ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. No wiemy o tym, że kiedy o tym powiedział, o zmartwychwstaniu, to mówi, że nie chcieli go więcej słuchać. Ale to jest właśnie ta głęboka prawda, którą przekazywał apostoł Paweł. I ta prawda jakkolwiek nie dotarła do tych słuchaczy, ale ona do nas dociera. Powinna do nas dotrzeć, że Bóg wyznaczył dzień, który będzie sądził świat sprawiedliwie. My o tym dniu wiemy. To jest dzień restytucji, dzień naprawienia wszystkich rzeczy. Kiedy mówi, że Bóg bezpośrednio sam nie będzie się zajmował tym, dlatego że On jest ogniem trawiącym. Ale łaska Boża dana przez Jezusa Chrystusa pozwoli, aby Jezus był tym, który oczywiście łącznie z Kościołem, łącznie z tą klasą nowego stworzenia, która jest w czasie doby wieku Ewangelii wybierana, ma być właśnie tym narzędziem sądzenia wszystkich, którzy będą tę łaskę mogli otrzymać. Otóż ten dzień sądu, o którym właśnie mówimy, ten dzień sądu, jak często ludzie to rozumieją, że to będzie dzień, doba 24-godzinna, że to w jednym dniu Pan Bóg to zrobi, bardzo szybko rozsądzi. To jest takie pojęcie. Pojęcie no, na pewno nie pochodzące od wiedzy Boga, ale samego przeciwnika, który w ten sposób profanuje wielkie i sławne imię naszego Stworzyciela, naszego Boga Wszechmogącego. Profanuje, bo przedstawia o tym, że Bóg jest krwiożerczy, że jest jakiś taki bardzo groźny, w takiej formie przedstawiany, że On się lubuje, pastwi się nad różnymi nędznymi istotami i w ten sposób niszczy. Tak, imię Boże jest bluźnione w ten sposób. A to jest na rękę samego przeciwnika, samego szatana. On w ten sposób, zobaczmy drodzy braterzy, wszelkie te tragedie, które się dzieją na świecie, to zawsze ludzie kogo przeklinają? Czy szatana przeklinają, czy Boga? Boga przeklinają. Zawsze powiedziane, gdyby był Bóg, to jaki ten Bóg, że On porządku nie zaprowadzi, że takie dramaty, dlaczego Bóg na to dopuścił, dozwolił? Tak, a to Bóg dozwolił ogólnie na to, ale nie wykonuje teraz tego Bóg, nie. To zło, które zostało wprowadzone na świat przez onego przeciwnika, ono to wszystko powoduje, no i, ale Bóg z tego wszystkiego, z tego chaosu wyprowadzi dobro dla ludzkości. W księdze, ostatniej księdze Pisma Świętego, w objawieniu, w 20 rozdziale, od 11 do 15 wersetu jest tutaj opisany sąd ostateczny. Zresztą nawet tak na tytuł jest dany. Sąd ostateczny. Gdzie mówi tak. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca na nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte, również inna księga żywota została otwarta, osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeśli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Jest to bardzo zagadkowy opis. I ludzie wyobrażają sobie i nawet wiemy, że dawni malarze, artyści rysowali to, ten wielki sąd ostateczny. Ogrom tragedii, ogrom dramatu, jak jedni to, jak muszą być wrzucani do tego jeziora ognistego. To jest groza, dla ludzi jest coś potwornego. Wyobraźmy sobie, ludzie i tak są przestraszeni tym wszystkim, co się dzieje, A jeszcze do tego wszelkiego rodzaju wierzenia tę grozę powiększają. No, samo zagadnienie, gdyby ktoś się spróbował zastanowić, że widział umarłych wielkich i małych. Jak to? Umarły wielki, umarły mały. I mało tego, oni stali, mówi, że stojących przed tronem. Umarli stali. No to jak umarli stali? Właśnie trzeba to rozumieć, że to nie jest dosłownie tłumaczone, że chodzi o to, że wielcy i mali umarli. Próbujemy to zrozumieć. I to zrozumienie nam pozwala inaczej wejrzeć w dzieło Boże, a również w samą istotę naszego wielkiego i miłosiernego Ojca Niebieskiego, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Możemy na to inaczej patrzeć. Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, to przyszedł nie tylko w jednym celu. My rozumiemy i to prawda, że głównym celem to było złożenie ofiary okupowej. Tak, ale nie tylko. Plan Boży obejmuje znacznie szersze działanie. I Pan Jezus miał za zadanie przynieść wiedzę o Ojcu, o niebie, o wielkim planie Bożym. I skąd my tę wiedzę czerpiemy? Właśnie z nauki Zbawiciela Jezusa Chrystusa i z nauki apostołów, którym została ta wiedza przekazana. Otóż w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, znamy to często, powtarzamy ten fakt, to wydarzenie, to jest w 8 rozdziale, a dokładnie zapisane w 22 wersecie. Chociaż kontekst jest taki, kiedy Jezus mówił o tym, na czym polega wyrzeczenie, ofiarowanie, którzy będą się ofiarować w imieniu Jego swoje życie, to mówi tak. A Jezus, widząc lud wokół siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. To jest od 18 wersetu. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie i rzekł do niego: nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus mu powiedział: zobaczmy, jeżeli ktoś by chciał powiedzieć, że ja przyjdę do was, do zboru, to byśmy się cieszyli wszyscy. A Pan Jezus by powiedział: no to jest dobrze, że chcesz za mną iść. A on nie mówi. Jezus mu powie: lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale syn człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonąć. Gdzie do mnie za mną pójdziesz? A drugi z uczniów rzekł do niego: panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. Domyślamy się, że a później pójdę za tobą. A Jezus rzekł mu: pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. Ten zwrot: umarli niechaj grzebią umarłych swoich, to my, drodzy braterstwo, dobrze rozumiemy. Badacze Pisma Świętego starają się to analizować i rozumieć, że mowa jest o ludziach, którzy żyją, ale są umarli. Czyli cały rodzaj ludzki jest umarły. I często mówimy, że gdy powiedział Pan Bóg do Adama, że dnia, którego jeść będziesz, śmiercią umrzesz, to najczęściej mówimy o tym, że Adam nie przeżył dnia Bożego, bo nie przeżył tysiące lat. A ja myślę, drodzy braterstwo, że nie, że autentycznie Adam umarł tego samego dnia, kiedy zgrzeszył. Umarł w sensie tym, że stracił społeczność z Bogiem. Społeczność z Bogiem została zerwana. On się od to liczył jak umarły. A 930 lat, no nie wiemy ile tam był jeszcze w stanie przed zgrzeszeniem, ale ten okres czasu to żył już jako umarły, nie mający życia, nie mający tej łączności z Bogiem. I tu Pan Jezus powiedział: niechaj umarli grzebią umarłych swoich. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, nie chcemy na przykład ujemnie się wyrażać o innych ludziach, że oni są w stanie śmierci, bo na pewno byliby oburzeni. Każdy mówi, że przecież żyje, przecież się porusza. A jeżeli wypadek albo coś się stało, to dopiero umarł. A w świetle Biblii, w świetle nauki Słowa Bożego, ludzie wszyscy, którzy są, no, nie mają łączności z Bogiem, liczą się jako umarli. Natomiast ci, którzy czynią przymierze z Bogiem, którzy korzystają z usprawiedliwienia, z których zostało zdjęte to potępienie grzechu Adamowego, otrzymują życie. I zresztą, może nie jest to w naszym temacie, ale wiele miejsc Pisma Świętym mówi o tym, że tacy żyją. Tacy właśnie otrzymują życie, już znajduje się w stanie życia. Dlatego też tu mowa, że jak to będzie sądził żywych i umarłych. Zastanawiamy się, a więc będzie sądził tych, którzy obecnie tego życia nie mają. Ale będzie sądził na podstawie tych uczynków, które w tym czasie, kiedy znajdowali się w stanie upadku, którzy, no, bagaż swojego życia posiadali. Otóż Bóg powiedział do Adama: dnia, którego zjesz, śmiercią umrzesz. Umrzesz. Rodzaj ludzki pod potępieniem jest umarły. Często jest porównywane o tym, jest powiedziane, że znajduje się w więzieniu śmierci. Jest powiedziane o tym, że w więzieniu, że wszyscy znajdują się w więzieniu. Ale w więzieniu są ludzie tacy, którzy są w celach zamknięci, ale są tacy, co sobie chodzą po otoczeniu więzienia, wykonują pewne prace, usługi i można to właśnie porównać, że jedni, którzy są już w celach, czyli już dosłownie w grobach i są tacy, którzy jeszcze chodzą po dziedzińcu, ale po dziedzińcu więzienia. Także cały rodzaj ludzki znajduje się w więzieniu. Dlatego Pan Jezus, kiedy wystąpił swoją misją i pierwsze jego wystąpienie w Nazarecie, gdy wszedł do synagogi i podano mu księgę proroka Izajasza, odczytał to znane nam proroctwo, które o nim mówiło. Kiedy to odczytał, że mówi, wszyscy pilnie na niego patrzyli. I co ciekawe, jak to mówi. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Jeńcy, którzy znajdują się w więzieniu, wiadomo, jeniec to jest niewolnik, to Pan Jezus ogłosił wszystkim jeńcom wyzwolenie. Wszyscy właśnie otrzymali tę świadomość dzięki Jego łasce, dzięki Jego przyjściu, dzięki Jego ofierze, że zostaną wyzwoleni. I my właśnie to wyzwolenie głosimy na podstawie Słowa Bożego. Ogłaszamy. Pan Jezus to ogłosił i zresztą dalej mówi, że abym ogłosił rok łaski Pana, to jest właśnie ten rok łaski Pana, który będzie dla całego rodzaju ludzkiego, i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Ta rzecz należy jeszcze do przyszłości. Obecnie czas końca wieku Ewangelii jest właśnie tym czasem, gdy jest ogłaszany dzień pomsty Boga naszego. Chociaż może my nie jesteśmy zaangażowani tak bardzo publicznie w głoszenia, ale wiemy, że świadkowie tu o tym dniu sądu bardzo z przyjemnością bardzo wiele na ten temat mówią. Dlatego kiedy to widzimy, że ludzie, którzy znajdują się w stanie śmierci, chociaż uważają się za żywych, bardzo dobrze się uważają, że są żywi, ale właśnie nie mają usprawiedliwienia, z nich potępienie nie zostało zdjęte, znajdują się w więzieniu i są umarłymi. Otóż Pan Jezus właśnie między innymi w tym samym rozdziale 5 Ewangelii Świętego Mateusza, w którym właśnie na ten temat mówił, że Ojciec oddał Synowi prawo sądzenia innych, to w 28 i 29 wersecie mówi tak. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. Oni śpią, w grobach śpią. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Drodzy braterzy, my nie zdajemy sobie sprawy, kiedy my na cmentarzach przy pogrzebach mówimy o tym, że wszyscy, co są w grobach, śpią i usłyszą głos Syna Bożego. Jak to ludzie odbierają? Z niedowierzaniem. Jakżeż oni usłyszą, kiedy są w grobach, kiedy wiedzą o tym, że już szczątki się rozsypały całkowicie. Tak, bo to jest niedosłowne. My wiemy, że to niedosłowne. I często, a jak oni będą wychodzić? Będzie się ta ziemia otwierać i będą z tych grobów wychodzić? Tak, to jest tak, ludzkie myślenie w ten sposób może do tego prowadzić. Apostoł Paweł bardzo dobrze powiedział, ty nie wiesz, na czym polega zmartwychwstanie. Ty nie wiesz, że to, co siejesz, to nie, ono nie wyrasta, nie znajduje się w klosie, tylko powstaje inne ziarno. Inne ziarno, to co idzie do ziemi, to nie jest potem tym ziarnem, tylko to, co zostaje w klosie stworzone. Dlatego, którzy dobrze czynili, to mówię, którzy dobrze czynili, to powstaną do życia. To będą ci wszyscy, którzy, gdyby były warunki doskonałe, byliby już ludźmi świętymi, nie grzeszyliby. Są to święci mężowie Starego Testamentu, którzy otrzymali uznanie u Boga, aby, jak mówi apostoł Paweł, aby lepszego zmartwychwstania dostąpili. Tak samo, jeżeli chodzi o żywych, bo tam będzie, a ci, którzy źle czynili, aby powstać na sąd. Dlatego też wszyscy, którzy otrzymali uznanie u Boga, to otrzymają uznanie u Boga, powstaną do życia. I mamy taką właśnie nadzieję, drodzy braterstwo, że lud Boży, wszyscy ci, którzy mają otrzymać bezpośrednio już życie, bez doświadczenia. To doświadczenie przechodzimy obecnie. Nasze życie jest właśnie czasem sądu. My jesteśmy na sądzie, ale czasem sądu właśnie tego krino, że jest ta próba, którą musimy przejść. Otóż o mężach Starego Testamentu Pismo Święte mówi, święty apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w znanym rozdziale 11 i mówi w ten sposób, że oni, to jest w wersecie, mamy powiedziane w wersecie 13, tak, że wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z daleka, nadzieją swoją wiarą. Witali to i wyznali, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Ale dalej mówi 38 werset i dalej, że ci, których świat nie był godny, tulali się po pustyniach, górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Bo oni nie otrzymali tej obietnicy, ponieważ Bóg o nas coś lepszego przejrzał. Czyli przedtem miała być wybrana klasa duchowa, która miała być tą klasą, która miała udzielać tego błogosławieństwa wszystkim tym, którzy na to zasłużą, aby mogli żyć. Otóż jest mowa również o tym, że będzie sądzić również żywych. Żywych, to wiemy, wspomniany o tym apostoł Paweł mówi, że wszyscy aniołowie, którzy zgrzeszyli, oni nadal życie posiadają.
Ale oni będą sądzeni. Że apostoł Paweł mówi, że nie wiecie, że z aniołów sądzić będziemy? Oni, ci, którzy nie zachowali zakreślonego okręgu, jak święty Juda powiada, bo Bóg dał pewne prawa i oni te prawa przekroczyli. My nie wiemy, na czym polegało to prawo dane aniołom, ale święty Juda mówi, aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma wiecznych pędach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Czyli będzie sądził również tych, którzy są żywi. Oni życie mają, no ale życie wiadomo dokąd jeszcze znajduje się w stanie, gdy się znajduje na sądzie. Dlatego apostoł Paweł mówi, że my staliśmy się dziwowiskiem światu, aniołom i ludziom. I wszyscy ofiarowani Bogu obecnie zostali ożywieni, są żywi też. A więc sądzi również żywych. My jesteśmy na sądzie. I mamy wspomniane o tym Ewangelia świętego Jana. Pan Jezus o tym też wspomina w rozdziale 5, a wersecie 24. W tym samym rozdziale, który już czytaliśmy. 5 rozdział, 24 werset. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. Czyli są żywi. On nas ożywił. Myśmy ożywieni, ale znajdujemy się na sądzie. I nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do żywota. Nie stanie już przed sądem i w innym tłumaczeniu mówi, przed tym potępieniem. Nie stanie przed sądem potępiającym. A natomiast ci wszyscy, którzy tego nie dokonają, to będą mieli to, ten sąd w ten sposób będzie dokonany. Właśnie o tym, że lud Boży, że poświęceni, że ofiarowani są żywi, ożywieni, to mówi w liście do Efezów apostoł Paweł. Drugi rozdział od 4 wersetu. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił. Wraz z Chrystusem łaską zbawieni jesteście. Zostaliśmy ożywieni. Ożywieni zostaliśmy i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. I obecnie ofiarowani znajdują się na sądzie Krino. Tak, Krino, na tej właśnie próbie. Próbę początkowe. Przechodzimy to. I mamy wspomniane o tym apostoł Piotr w swoim 4 rozdziale, a 17 wersecie to powiedział o tym, że nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeżeli się zaczyna od was, to jakiś koniec będzie czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Pierwszy sąd odbywa się obecnie nad właśnie klasą nowego stworzenia, nad tym, którzy są ożywieni i którzy z tej łaski już obecnie otrzymali. Oczywiście obecnie ofiarowani znajdują się na sądzie, ale na sądzie takim, że dzięki orędownikowi, bo wiemy, że na sądzie musi występować adwokat, orędownik to jest advocatus i Zbawiciel nasz Jezus Chrystus jest właśnie takim adwokatem, takim orędownikiem, który nas broni, obrońcą jest przed Ojcem swoim i kiedy apostoł Jan pisze, że dziateczki, pisze wam, żebyście nie grzeszyli. A jeżeli ktoś zgrzeszy, to mamy tą laskę, mamy tego adwokata, orędownika, który jest ubłaganiem przed obliczem Ojca naszego za nas, a nie tylko za nas, ale ubłaganiem również za grzechy całego świata. Pan Jezus właśnie jest, apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków mówi, że sam przeszedł przez różne próby, że może dopomóc tym, którzy przez próbę przechodzą obecnie. Sam przeszedł właśnie taki sąd. Wprawdzie to był sąd, to była jego próba, na której się znajdował i tę próbę przeszedł bardzo dobrze. I dzięki temu, jako dowód, że przeszedł próbę dobrze, został wzbudzony z martwych. Został narodzony do nowego życia, życia duchowego. I to jest bardzo ważna rzecz, drodzy braterstwo, żebyśmy my, będąc na tym sądzie, krino, kiedy to ten kryzys będzie, ta decyzja, powiedział, żebyśmy po tym krima otrzymali, bo krima to jest nie tylko wyrok jakiś tam potępiający, ale i wyrok ten, którym będzie mówił, wnieść do radości Pana swego. To jest bardzo istotna rzecz. Dlatego, kiedy apostoł Paweł pisze, że wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową, to jest mowa taka, że bez reszty wszyscy taki sąd mają przejść. My obecnie już przechodzimy, jesteśmy na sądzie. Dlatego w innym miejscu Pan Jezus powiedział, że z każdego słowa próżnego i niepożytecznego, które wypowiedzieli ludzie, zdadzą liczbę w dzień sądu. Ludzie będą musieli wyzbyć się wszelkiego zła nabytego, którzy obecnie są w stanie śmierci. I nawet ci, którzy będą wskrzeszeni z grobów, to nie będą jeszcze mieli pełnego życia. Dlatego mówimy, że oni będą stali przed stolicą. Tylko właśnie, drodzy braterstwo, zastanawiamy się, jacy to umarli, wielcy i mali umarli. Czym można umarłych kategorię wielki umarły i mały umarły? No dochodzimy do wniosku, że mowa jest, że wielcy grzesznicy i mniejsi grzesznicy. Wszyscy są umarli, ale wiemy, że nie wszyscy na równi są zdegradowani. Wiemy, że degradacja rodzaju ludzkiego jest bardzo wielka. Ale ci, którzy mają tę degradację bardzo wielką, to i będą mieli bardzo ciężki okres próby. Dlatego zauważmy, że ten sąd, o którym wspomina przypowieści o owcach i kozłach w Ewangelii Świętego Mateusza, 25 rozdział, ten sąd świata zostanie dokonany po zakończeniu całej tej próby, można by tak powiedzieć, tej próby krino i kryzys, kiedy decyzja będzie podjęta. I jeżeli tam opisuje, że jednych po prawicę, drugich po lewicę, to już będzie to krima. To będzie już definitywna ocena. Ale nie w jednym dniu takim. To będzie czas, bardzo długi okres czasu. Dlatego ostatnia próba, która będzie przeprowadzona przez samego Boga, przez Ojca Niebieskiego. O tym mówi właśnie Księga Objawienia. 20 rozdział od 7 wersetu. I często o tym wspominamy, że gdy dopełni się 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzi je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, i otoczyli obóz święty i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora, do ognia siarki, gdzie znajduje się te zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieczne. Po prostu takie zrozumienie jest, że to będą wiecznie męczeni. To jest oczywiście symboliczny opis, ale szczególnie o to, że tych, kto rozgromadzi, będzie jako piasek morski, że taka ilość będzie tych, którzy zostaną zniszczeni. My jednak rozumiemy, powinniśmy rozumieć, że to chodzi o to, że będzie bardzo duża liczba tych zgromadzonych, którzy będą właśnie doświadczani, którzy będą tam próbę ostatnią przechodzić. Mamy wspomniane o tym, apostoł Paweł wspomina, że Bóg sam będzie tym, który dokona tej próby. Otóż jest napisane, że Bóg jest sędzią wszystkich. Sąd należy oczywiście do Boga, czyli ostateczna decyzja. Ostateczna decyzja. W liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, a 23 werset mówi tak, że zostaliśmy właśnie, podeszliśmy do góry Syjon, do miasta Boga żywego i do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich. Bóg sędzia wszystkich. I do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Właśnie dalej mówi, że i do pośrednika nowego przymierza. Nowe stworzenie, Kościół bierze udział. Przystąpił do tego pośrednika, do udziału tego pośrednika. Będzie częścią tego pośrednika. Dlatego, że pośrednikiem będzie Chrystus razem z Kościołem i będzie On sądził. I wtedy będzie dopiero pokazana różnica, jak mówi prorok Malachiasz, między tym, który czyni dobrze, a tym, który czyni źle. Bo teraz mówi, to jest taka sprawa, że wszyscy ludzie, którzy nawet mówią, że pysznych mamy za błogosławionych, a ci, którzy Boga bluźnią, to nawet są uważani za bardzo wielkich bohaterów. Ale sytuacja się zmieni. Dlatego mówi prorok, że wtedy dopiero zobaczycie różnicę między sprawiedliwym i bezbożnym. I do Królestwa Bożego, do tego pełnego Królestwa Bożego, po doświadczeniu, po przejściu przez całego dzieła Bożego, kiedy w pełni to Królestwo Boże zostanie ustanowione, to mówi tak, Objawienia świętego Jana, 22 rozdział, a 3 werset. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. Do Niego nic nie wejdzie nieczystego. Zatem, drodzy braterstwo, cieszmy się, że mamy ten przywilej, że obecnie, mając to życie otrzymane dzięki łasce Bożej, dzięki ofierze naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa zostaliśmy ożywieni do życia w prawdzie duchowego, a znajdując się na tym sądzie, to nie jest groźny dla nas ten sąd. Ale oczywiście wiemy, że każdy, kto idzie do sądu, to chociaż nawet jest pewien, że mu nic specjalnie nie grozi, ale na pewno zachowuje jakieś bardzo wielką wstrzemięźliwość. I my właśnie powinniśmy zachowywać taki, bo stoimy przed sądem Chrystusowym. I tu jest taka rzecz, drodzy braterstwo, że możemy dopiero rozumieć, na czym polega sąd żywych i umarłych. Na czym polega i będzie polegał. Bo obecnie właśnie w przyszłości, bo o tym mówi właśnie ostatnia księga objawienia, że zgromadzeni zostaną wszyscy, i wielcy, i mali umarli przed sądem i będą sądzeni według uczynków, według tego bagażu życia, które nagromadzili w ciągu obecnego czasu istnienia. I że będzie ta łaska dana. Z tego my się, drodzy braterstwo, cieszymy, że to nie będzie takie arbitralna ocena, że ty możesz otrzymać życie, a ty idziesz na śmierć, na zginienie, albo nawet, jak często mówią, na wielkie jakieś cierpienia. Dlatego radujemy się, cieszymy się, że mamy ten przywilej zrozumienia tych rzeczy i dlatego, jeżeli możemy przekazać komuś tę wiadomość, to przekazujmy. Ale przede wszystkim pocieszajmy jedni drugich. Pocieszajmy braterstwo i cieszmy się i zachęcajmy, abyśmy na tym sądzie, na którym obecnie jesteśmy na sądzie ten krino, żeby ten kryzys, ocena nasza była pod koniec naszego życia, ocena dobry sługo, wierny, byłeś w małym, wejść do radości Pana mego i otrzymać to krima, właśnie to łaskę otrzymania tej wiecznej wieczności i radości, i braterstwa i sobie życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.